Cześć i czołem. Cztery słowa. Porównywanie się do innych. Przez kilkanaście lat życia to była moja największa zmora. Próbowałam z nią walczyć z pomocą mantry nie porównuj się do innych. Ale jak tysiące innych osób, może także ty, i tak ponosiłam porażkę. Dlaczego? Odpowiedź na to i inne pytania znajdziesz w dzisiejszym odcinku. To jest podcast Burza w mózgu, a ja jestem Magda Owsiany. Opowiadam tu o rzeczach około kreatywnych, a ty możesz chillować albo składać pranie do dźwięków mojego łagodnego głosu. Przypominam, że wszystkie linki do ciekawych rzeczy z odcinka znajdziesz w poście odcinka w sekcji zwanej linkownią na stronie burzawmózgu.pl. Zapraszam cię na słuchanko. Po raz kolejny wracam do porównywania, bo nadal wychodzę z jego niezdrowej odmiany. Co jakiś czas odkrywam nowe wątki w tym temacie. I jako, że tak powiem, ofiara porównywania się, wiem, że sformułowania w stylu każdy ma inną podróż działają tylko doraźnie, o ile w ogóle dają jakiś efekt. A później i tak wpadam w spiralę porównywania. Możliwe, że teraz robisz rundki po takim samym błędnym kole. Dlatego przychodzę z nową wiedzą i nowym stanem umysłu, bo może moje odświeżone podejście posłuży też tobie. Wbrew pozorom porównywanie się to temat związany z kreatywnością. Kiedy coś tworzymy, często jesteśmy narażeni na szpony porównywania, szczególnie w przefiltrowanym świecie social mediów. Tutaj bardzo łatwo zgubić racjonalne myślenie i oddać się rozważaniom w stylu moja twórczość nadaje się na śmietnik. Oceniamy własne prace w porównaniu do kogoś. Może nawet śledzimy osoby o teoretycznie podobnym doświadczeniu, które w naszym subiektywnym odczuciu radzą sobie znacznie lepiej od nas. To potrafi dać w kość, jeśli spuścimy wewnętrznego krytyka ze smyczy. Dlatego zanim spróbujemy ogarnąć, jak nie porównywać się do innych, warto poznać istotę porównywania się. Wydaje mi się, że wtedy łatwiej podjąć kroki, żeby zawalczyć z toksycznym myśleniem. Na przestrzeni lat stworzyłam sobie zestaw ratunkowy na porównywanie się. Składa się z trzech elementów: wiedzy, akceptacji i działania. Przysłuchaj się opisowi każdego z nich i rozważ w umyśle, czy mają szansę zadziałać u ciebie. Albowiem nie ma uniwersalnych recept na ludzkie problemy. Przed zagłębieniem się w moją zabójczą trójcę mam szalenie ważną uwagę. Jeżeli czujesz, że porównywanie się wysysa z ciebie wszelką życiową energię, a żadne metody naprawcze nie działają, rzuć zasoby internetu i pogadaj ze specjalistą. To żaden wstyd, tylko oznaka odwagi i dbałości o własną głowę. Etap pierwszy. Wiedza. Z Instagramów osób działających w nurcie self-love wybrzmiewają komunikaty nie porównuj się do innych. Ale czy to jest w ogóle możliwe? Przecież nie mamy innego wyznacznika, żeby zobaczyć, jak sobie radzimy w życiu. Odnosimy sukcesy lub porażki w porównaniu do kogoś. Zgodnie z teorią porównań społecznych ustawiamy samych siebie w najróżniejszych rankingach z kilku powodów. Po pierwsze, porównywanie się daje nam informację zwrotną na temat tego, jakie jest nasze miejsce we wszechświecie. Odpowiada na pytanie, kim my właściwie jesteśmy. Dzięki porównaniu, znajdywaniu podobieństw i różnic, możemy zdobyć samoświadomość na temat naszej identyfikacji. W tym celu porównujemy się zazwyczaj z jednostkami, które są od nas nieco lepsze w wybranych dziedzinach życia. Po drugie, porównujemy się z innymi w celu ochrony dobrego samopoczucia. Wtedy zwracamy się najczęściej w stronę osób, które są w gorszej od nas sytuacji. Na przykład widząc osoby na wózku możemy czuć satysfakcję i wdzięczność wiedząc, że nasze nogi są sprawne. Po trzecie, ludzie porównują się, żeby podnieść swoje kompetencje. Takie porównania wykorzystujemy wobec osób, których pracę możemy obserwować. Szukamy w ich pracy punktów zaczepienia, w których możemy od nich czerpać i poprawiać swoje umiejętności. I na koniec porównujemy się, żeby zbudować relacje. Odbywa się to w trakcie interakcji społecznych. Wtedy tworzymy porównania wyłapujące podobieństwa między nami a innymi ludźmi. Gdy już je zauważamy, możemy je artykułować i dzięki temu ośmielać innych do nawiązania relacji z nami. Szczerze mówiąc, nigdy nie postrzegałam tego jako porównywanie się. I wszystkie powyższe motywy porównywania się są zdrowe i naturalne. To część naszego procesu poznawczego. Niestety, bardzo łatwo zmienić je w festiwal wstydu. Wiesz już, że naturalnie robimy własne porównania, żeby jakoś się w tym świecie wypozycjonować i się czegoś nauczyć. Niestety, u wielu z nas w pewnym momencie na scenę wchodzi system edukacji i zaczyna mieszać. Z braku lepszej metody jesteśmy w nim oceniani w skali od 1 do 6. I wielu nauczycieli, może nawet w dobrej wierze, tworzy prawdziwy koktajl Mołotowa, miks porównywania z oceną. Wychodzą poza wymagania programowe i zaczynają się personalne wycieczki. Niestety, czasem robią to w akompaniamencie rodziców, którzy sami zostali tak wychowani. A czemu nie masz piątki ze sprawdzianu jak Karolek? Ala jest taka grzeczna, dlaczego nie możesz być tak jak ona? Takie niby drobnostki są wielkim ciężarem dla dzieciaka. To idealna okazja, żeby w głowie rozwinął mu się głosik nie jestem wystarczającym człowiekiem i żeby potem stał się głosem osoby porównywanej do Ali czy Karolka. Takie toksyczne porównania zabijają radość sięgania do cudzych doświadczeń. Zamiast zaciekawienia sposobami na stoicki spokój czy skuteczną naukę, młody człowiek czuje, że jest przegrywem życiowym. Że jego los jest zdeterminowany do końca i nie ma szans na poprawę. Z pojedynczych porównań robi się cała góra niedoskonałości, które potem zaczynamy sobie wytykać. Co gorsza, zaczynamy je widzieć tam, gdzie ich nie ma. Zauważyłam, że zdrowe porównywanie kończy się tam, gdzie zaczyna się ocena. Bardzo celnie opisała to Anna Ciarkowska w swojej książce Pestki, przedstawiającej doświadczenia młodej dziewczyny w konfrontacji ze światem dorosłych i rówieśnikami. Jeśli nie planujecie jej przeczytać, to polecam chociaż posłuchać jej fragmentów na Instagramie Igi Chmielewskiej, dziewczyny od bardzo brzydkich rysunków. Miałam kiedyś taki krytyczny moment, że porównywałam się z praktycznie każdym, z kim tylko przecięłam szlaki. To była taka dzika mieszanka porównywania się w dół i w górę. Już mówię, o co mi chodzi. Byłam dobrą uczennicą i ludzie byli raczej porównywani do mnie jako do wzoru. Z drugiej strony sama porównywałam się i oceniałam względem ludzi, których uważałam za lepszych od siebie. Trudno się o tym mówi, ale czułam jednocześnie wyższość nad innymi i że przy pewnych osobach jestem gównem. Serio, chore akcje. Aż pewnie ciężko się tego słucha. Biedna, okropna Magda z przeszłości. Czy da się zupełnie przestać porównywać do innych? Wydaje mi się, że nie. Za to możemy zredukować częstotliwość porównań do takich, które są zdrowe, budujące. Możemy sprawić, by miały w sobie dozę racjonalności. Albo przynajmniej, gdy wpadniemy w jakiś dołek, żebyśmy potrafili podnieść się z niego z siłą racjonalnych argumentów. Wiele osób musi się nauczyć zdrowego porównywania, bo przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat życia poznawali tylko tę niezdrową formę. I na dodatek to wręcz nawyk, do którego wracają z automatu, bo jest znajomy i bliski. To trudna i mozolna droga, ale możliwa do pokonania. I tutaj od razu wchodzi druga część mojego zestawu ratunkowego – akceptacja. Akceptacja tego, że nie da się wytępić porównań do zera. Akceptacja faktu, że będziemy mieć wzloty i upadki w porównywaniu się, nawet jeśli nam się wydawało, że już mamy wszystko ogarnięte. Gdy przestajemy sobie wypominać każde najdrobniejsze potknięcie, możemy aktywnie przeciwdziałać niezdrowemu porównywaniu się. Znasz już genezę i rozumiesz potrzebę akceptacji, zatem czas na działania warte wdrożenia. Zanim się porównamy, warto zadać sobie dwa szalenie ważne pytania. Po co się porównuje i dlaczego się porównuje? Z pozoru są bardzo podobne, ale dają zupełnie różne odpowiedzi. Dlaczego wskazuje, jaki jest cel twojego porównywania się. Dzięki niemu możesz zastanowić się, co chcesz osiągnąć, porównując się do drugiej osoby. Z kolei po co pozwala zrozumieć, jakie są twoje potrzeby, czego ci brakuje, że chcesz sięgnąć po narzędzie, jakim jest porównywanie się. Udzielając sobie odpowiedzi na te pytania, nadajemy znaczenie i wartość porównaniu. Dzięki nim możemy sprawdzić, czy patrzymy na czyjeś rysunki, bo to będzie przydatne przy tworzeniu naszej sztuki. czy to ma jakiś racjonalny powód. Bo gdy odpowiemy sobie na te pytania, może się też okazać, że chcemy tylko podświadomie dowalić sobie porównaniem, bo to jest to, co znamy. Albo w drugą stronę, pompujemy ego, odnosząc się pogardliwie do innych ludzi. To też jest bardzo niefajna sytuacja. Jeśli chodzi o twórczość i kreatywność, gdy porównanie zaczyna uderzać do głowy, staram się zadać sobie jeszcze poniższy zestaw pytań pomocniczych. Czy ten drugi twórca ma większe doświadczenie? Czy ukończył w przeciwieństwie do mnie jakieś artystyczne kierunki? Czy większe zaangażowanie na social mediach tej osoby nie wynika przypadkiem z tego, że ma więcej czasu? Czy może być tak, że ta osoba spędziła więcej czasu ode mnie na doskonaleniu swoich umiejętności? Czy jest coś, czego mogę nauczyć się od tej osoby? Sposobu prowadzenia konta na Instagramie? Może warto spróbować odtworzyć technikę, jakiej używa? A może nie zaszkodzi zapytać o coś, żeby podciągnąć się w swojej twórczości? A jeśli czujesz, że porównywanie bierze nad tobą górę, warto zwrócić się do zaufanej osoby, żeby to ona zadała nam te pytania. Nie ma się czego wstydzić, bo im szybciej zaczniemy udzielać odpowiedzi, tym łatwiej będzie utrwalić nam zdrowy schemat i sami będziemy w stanie wdrożyć kroki zapobiegawcze. Gdy nie mamy nikogo w zasięgu ręki czy messengera, fajną strategią jest traktowanie się jak przyjaciela. Czasem, gdy odwala mi porównawcza palma, zaczynam mówić do siebie jak do bliskiej osoby. Zmieniam ton na łagodniejszy, odcinam wewnętrznemu krytykowi zasilanie i zastanawiam się, czy to porównanie ma mi przynieść jakąkolwiek korzyść. W takich chwilach próbuję też porównywać się do samej siebie, na przykład zwracając uwagę, jak polepszyły się moje kolarze na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. A jeśli nie zauważam żadnego postępu w porównaniu z przeszłością, zastanawiam się, dlaczego go nie poczyniłam. Może tak naprawdę nie chcę robić danej rzeczy. Albo może zaczęłam coś robić tylko dlatego, że wydawało mi się, że jest fajne, a nie z potrzeby serducha. A może wzięłam na siebie zbyt wiele. Drugim bardzo ważnym aspektem zdrowego porównywania się jest brak tolerancji dla oceniania się. Gdy do porównywania dołącza zupełnie niepotrzebna krytyka naszej pracy, jesteśmy na przegranej pozycji. Przestajemy sięgać po korzyści dla siebie, a zaczynamy wytykać sobie niedociągnięcia. Często skupiamy się na tym, czego chce od nas otoczenie, co powinniśmy zrobić, a nie nad tym, czego my chcemy. Zbyt rzadko myślimy nad rzeczami, które sprawiają, że jest nam dobrze ze sobą. A bardzo łatwo jest wpaść w spirale porównań, gdy nie wiemy, czego chcemy od życia. Przecież naokoło jest tyle różnorodnych, często sprzecznych standardów, a gdy się błąkamy, one wyciągają po nas swoje łapska. I dlatego zadawanie sobie pytań i introspekcja są tak kluczowe. Chcę jeszcze poruszyć jedną bardzo ważną kwestię. Na Instagramie dostałam od obserwatorów pytanie, jak nie czuć presji, kiedy wszyscy naokoło prą do przodu, podczas gdy ja stoję w miejscu. To bardzo ważna umiejętność, jeśli chcemy ze spokojną głową egzystować w przestrzeni internetowej. Są środowiska, które będą ci wmawiać, że jeśli się nie rozwijasz, to się cofasz. Uważam, że takie niewinne z pozoru hasła są bardzo szkodliwe. Bo bardzo łatwo uzależnić wtedy swoje poczucie wartości od dokonywanych osiągnięć. A to jest już mocny i szkodliwy absurd, bo mamy wartość z samego faktu bycia istotami ludzkimi. Ludzie, którzy cisną rozwój i bycie w ciągłym pędzie, narzucają też innym swoje tempo. A jest po prostu niemożliwe, żebyśmy wszyscy uczyli się nowych rzeczy, rozwijali i pracowali w identycznym tempie. Trzeba mieć tego świadomość, zanim spojrzymy na innych i przerazimy się, że stoimy w miejscu. Może właśnie potrzebujemy oddechu? Oczywiście rozwijanie się jest bardzo szlachetne, o ile wiemy, w jakim celu chcemy ukierunkować nasze wysiłki. Wracamy tu do wcześniejszego punktu, czyli do rozważnego porównywania się, pytań dlaczego i po co oraz powstrzymywania się od oceny. Bo kiedy szlifujemy siebie tylko przed strachem, żeby nie zaliczyć regresu, to gdzie w tym wszystkim jest jakiś głębszy sens? Zanim się w coś zaangażujemy, warto przeanalizować, czy rzeczywiście chcemy podejmować wysiłek w tym kierunku. Ponadto należy pamiętać, że ludzie, których obserwujemy w internetach, pokazują maleńki skrawek swojej rzeczywistości, a ona prawie na pewno nie jest tak różowa i produktywna. W internecie można też natknąć się na masę ludzi, którzy bardzo chętnie dzielą się swoją wiedzą. To zazwyczaj osoby, które są naprawdę dobre w tym, co robią i nie muszą zasłaniać swoich braków wywyższaniem się. Nie powiedzą ci, żeby się rozwijać na oślep. Raczej zachęcą cię, żeby to robić po swojemu. Żeby przyglądać się sobie, a później poszukać własnej drogi, w zgodzie ze swoją osobowością. I zazwyczaj lepiej nie brać niczego do siebie. Ale w tym przypadku serdecznie polecam wziąć sobie te postawy do serca i umysłu i po prostu być dla siebie dobrym. W pierwszej kolejności zastanów się, czego chcesz. Dopiero później podpatruj innych, żeby czerpać coś dla siebie, a nie żeby się oceniać. Jeśli chcesz posłuchać o kreatywności z bardziej narzędziowej strony, polecam ci przeskoczyć do wcześniejszego odcinku podcastu, który jest soczystym kawałkiem wiedzowego steku albo tofu, co kto woli, o kreatywności. To wywiad z Andrzejem Tucholskim. Dostaniesz w nim całą skrzynkę z narzędziami do zbudowania nawyku kreatywności. To już tyle na dziś. Jedz owoce sezonowe, uważaj na przejściach i pamiętaj, że Colkin to super planszówka. Takie 8/10. Miłego i cześć!